Cześć, słuchajcie podcastu Inside Baseball, to jest odcinek 261, a z Wrocławia i z Warszawy mówią do Was Konrad, Koko Okoński i Budulec Jutra.
Oraz Mateusz Żarkowski, Whiteface.
W dzisiejszym odcinku rozkminy, przypadkiem dobry uczynek.
Kot placowy.
Oraz newsy, dobry telefon, może warto było.
My money is not good here?
Papa symulapa.
Świętujemy z pompą, ale z umiarem? W sumie to nie świętujemy.
Były czerwone flagi, ale zignorowaliśmy je.
Proto NFT.
Oraz szybka piłka. Piłka w trybuny i after show. 29 kwietnia, Mateusz. Musisz wiedzieć, że w historii naszego świata w 1991 roku cyklon w Bangladeszu zabił 138 tysięcy osób.
Dużo osób.
Dużo osób, nie? Tak się wydaje, że jak na wiatr.
I to było... No my tak, i to pewnie był tylko jeden plac albo coś takiego, biorąc pod uwagę zagęszczenie ludności tam.
W 2011 roku z kolei odbył się ślub księcia Williama i Kate Middleton. Chciałbym też z okazji dzisiejszego dnia 29 kwietnia życzyć wszystkiego najlepszego Tobie z okazji Międzynarodowego Święta Tańca.
O, ponieważ jestem tańcem.
Nie bój się tańcu, bo ja jestem tańcem. Został ustanowiony ten dzień dzisiaj, ponieważ jest to rocznica narodzin żona Georgesa Novera, który stworzył współczesny balet. A Japończykom gratuluję pierwszego dnia Showa, które zaczyna Złoty Tydzień. To jest taki tydzień świąteczny, gdzie świętujesz rzeczy i jest to upamiętniające jakiegoś imperatora. Nie wiem, stary, nie pytaj mnie. Chciałem tylko, żebyście byli troszeczkę mądrzejsi. Żebyście przygotowali się na głupoty, które powiem wam za chwilę.
Fajny bardzo motyw z tym Międzynarodowym Dniem Tańca, bo ja mam bardzo dużo tancerzy na fejsie i to jest w sobie jedyna w tym momencie, to jest jedyny powód, dla którego używam fejsa to i kite jakby, w sensie hobby, nie?
No.
Więc mam coś takiego, że przez to, że tych tancerzy jest dużo i z całego świata, to bardzo fajnie się na to patrzy.
Ale wszyscy celebrują dzisiaj Dzień Tańca?
No na pewno każdy, no, oni wrzucają, na co dzień potrafią wrzucać pojebane rzeczy.
Nie codziennie więc celebrują zakładam... Dzień Tańca.
Nie, w sensie codziennie wrzucają jakąś swoją nagrywkę, jakoś się prezentują, jak nie jedna, to druga osoba, o to mi chodzi, nie? Że codziennie zawsze przynajmniej jedna jakaś osoba coś tam wrzuci odjechanego, nie? Patrzysz na to i mówisz, o, ten zasuwa, o, ten niedawno zaczynał, a teraz jest już tak zajebisty, nie?
No.
O, ten robi coś tam i fajnie się na to patrzy i teraz, kiedy jest ten taki Dzień Tańca, to spodziewam się, że wszyscy ludzie naraz coś wrzucą, więc będzie taki...
Hej, tego ci życzę, powiem ci tyle. Przypomina mi to trochę czasy, jak żonglowaliśmy i śledziliśmy mnóstwo takich rzeczy w internecie, które były związane z żonglerką.
O Jezus, to jest zawsze takie ciekawe, jaki sobie potrafisz taki, nawet nie echo chamber, nie? Tylko taki interest chamber zrobić, że masz bardzo, bardzo wyselekcjonowane to, co oglądasz i potem komuś mówisz, no dlaczego śledzisz kolesia, który, nie wiem, kręci czterema talerzami i żongluje piłami. Mówisz, nie zrozumiałbyś.
Wiesz, co jest jeszcze śmieszne? Kiedy śledzisz kogoś takiego, bo kiedyś, wiesz, na przykład kiedyś lubiłeś żonglerkę i ktoś tam żonglował, więc śledziłeś go przez internet, ale wiesz, minęło na przykład 10 albo 15 lat i ta osoba robi teraz zupełnie coś innego i nagle ktoś patrzy i mówi, dlaczego śledzisz kolesia, który założył sklep odzieżowy w Moskwie, a ty mówisz, no nie wiem, w sumie śledziłem go, bo kiedyś był fotografem, a teraz robi już co innego, ale nigdy nie przestałem go śledzić.
Yep.
O, Jesus. Mam śmieszną historyjkę dla ciebie. Znaczy śmieszną, ja wiem.
O.
A nie jest z mojego życia. Mamy takiego kolegę wspólnego, którego domyślnie nazwijmy go Filip. I ten człowiek co jakiś czas kupuje duże ilości starych książek, których ktoś się pozbywa za darmo albo za małą kwotę. I te książki albo składuje u siebie w chacie, albo sprzedaje, różne rzeczy z nimi robi. I teraz mieszka w Gdańsku. I stwierdził, że części z tych książek za bardzo nie potrzebuje, więc wystawił je po prostu na korytarz swojego budynku i te książki zniknęły po jednym dniu. Więc jakiś czas później, kiedy znowu miał taki, trochę takich książek, wystawił je na korytarz, ale tym razem nie znikły. I stały tam przez jakiś czas. Ktoś przełożył je na schody, ale generalnie nie znikły i stały tak tydzień czy dwa. I w końcu stwierdził, kurwa, nie mogę tak tych książek tam trzymać, bo ludzie pomyślą, że to jest, wiesz, jakaś wiocha, nie? Więc zabrał je do domu. I pojawiła się karteczka. Prosimy o zwrot książek. Okazało się, że...
Czytelnia?
Że jego sąsiedzi bardzo polubili pomysł takiej wymiany książkowej na korytarzu. Co więcej, kobieta na parterze jest bibliotekarką i wszyscy generalnie bardzo pomysł polubili i już się dogadali, żeby zbudować półeczkę taką tam. Jako wymianę nice. Książek.
Nice.
I ta historia byłaby super zajebista, ale ma tragiczny skręt.
No.
Bo Filip właśnie jest w trakcie przeprowadzki, bo musi zmienić mieszkanie. W momencie, jak dowiedział się, że wszyscy jego sąsiedzi są zajebiści i czytają książki.
Nice. Ale nice. Może jeżeli po prostu trafi na starszych ludzi w nowym mieszkaniu, to też będzie miał, tak?
W ogóle, moim zdaniem, powinien zrobić ten sam myk właśnie w nowym miejscu i zacząć taką sieć franczyz. Czytelnia Filipa w różnych budynkach Gdańska i innych miast Polski. Ale to było, to jest fajne.
Bardzo mi się podoba. Bardzo fajny motyw.
Mam jeszcze małą rozkminkę związaną z placami zabaw. Mhm. Jak jesteś na placu zabaw, jest, wiesz, jest pełno dzieci, nie? I są rodzice tych dzieci. Jeśli dziecko jest wystarczająco małe, to jego rodzic łazi za nim wszędzie, bo wiesz, musisz pilnować, żeby nie zjadł glizdy.
Pamiętaj, że ja jestem, wiesz, mężczyzną po 30, wiesz, w wieku 30 paru lat, więc w momencie, kiedy jestem na placu zabaw bez dziecka, to jest to trochę creepy.
Jest trochę, ale możesz zawsze mówić, że twój właśnie gdzieś odbiegł. Ale teraz, słuchaj, najśmieszniejsze jest... Nie wiem, gdzie jest moje dziecko, jestem odpowiedzialny.
Wiesz, najgorzej, jak ci zorganizują całą akcję poszukiwawczą.
Tak,
no albo... Niedobrze, trzeba go znaleźć, jak się nazywa? I wszyscy tam, Filip, gdzie jesteś?
Albo odbiorą Maciuś. Ci prawa.
Maciuś, i ty mówisz, o mój Boże, nie, ale nie chcesz powiedzieć, że byłeś sam, więc jak już wdarłeś takie kłamstwo, to musisz brnąć w to dalej, więc idziesz na policję, składasz zeznania, że zaginęło to dziecko.
W międzyczasie tracisz prawa do wychowawcze, ponieważ zaniedbałeś.
Oni mówią, no jak tak dalej pójdzie, to odbierzemy ci Filipa, a ty mówisz, no dobra.
Skoro tak trzeba. Oh, Jesus. No i wiesz, masz pełno takich dzieci, wokół których latają takie małe duże helikoptery w postaci rodziców. I oni mają taki, wszyscy ci rodzice, w tym ja, mamy taki rodzaj komunikacji, że my nie mówimy do siebie nawzajem. My mówimy do naszych dzieci, ale w taki sposób, żeby przekazać coś, tak, żeby przekazać coś rodzicom wokół. Czyli na przykład, kiedy dzieci się zbliżają do siebie i zaczynają, nie wiem, lizać się po twarzach, to mówisz na przykład, Brianku, chodź do mamy, bo ty masz katar. I wtedy informujesz pozostałych rodziców, że twoje dziecko może zarażać, może powinni trzymać swoje dzieci z dala. Albo mówisz, Brianku, pokaż chłopcu, jak się umiesz dzielić. I to znaczy, że mówisz do innych rodziców, że uczę swoje dziecko, żeby się dzieliło. Jeśli macie szczęście, może to się teraz wydarzy. Próbowałem wymyślić więcej przykładów, ale jakoś wszystko mi wyleciało z głowy. Jeśli usłyszę coś takiego w przyszłości, to zapiszę to sobie dla was.
Zapraszam, to jest taki korpospik trochę, tylko że...
Tak.
Taki korpospik, który...
Tak, mówisz nie bezpośrednio. Głównie do swojego dziecka.
No. Bardzo mi się to podoba, nie?
Jest... We have fun here.
No, ale w zasadzie... Brianku, przywitaj się. I to już wystarczy, żeby pokazać. Teraz patrz na moje dziecko, kiedy kurwa nieudolnie próbuje wyciągnąć rękę, nie? Albo się chowa mi za nogą, nie?
Tak.
Daj mu chwilę. Udaj, że to całkowicie normalne, że kiedy się z kimś witasz, to chowasz się za nogą.
No i wiesz, jest ostrożny. Uczę go, żeby był ostrożny. Ogar mówi, problem jest, kiedy mieszkasz za granicą i mówisz do dziecka po polsku. Nie, Ogar, nie rozumiesz. Jeśli jesteś ojcem, to wystarczy, że mówisz wolniej i głośniej to samo i każdy obcokrajowiec na bank cię zrozumie.
To jest prawo.
To jest prawo.
That's the law.
To jest tak jak grawitacja.
No, Konrad wie, nauczył go tego jego tata.
Kumiko mówi pytanie, czy mówisz dzień dobry na placu zabaw, jak jest inny rodzic. Kumiko, ty jesteś ze wsi. Ty znasz wszystkich w swojej okolicy, więc ty oczywiście, że mówisz dzień dobry. Kiedy mieszkasz w mieście, to szansa, że spotkasz kogoś, kogo już znasz, jakby kogo widziałaś wcześniej, nie jest aż tak duża.
No jeżeli wchodzisz na plac zabaw tydzień i co tydzień są inne osoby, może pierwszy raz mówisz, ale jak wchodzisz tydzień i za każdym razem są inne osoby, to może jest ich rodziców na przykład 30, to nie witasz się z każdym, nie?
W ogóle się...
Możesz zrobić taki gangsterski klimat. Tak myślę. Taki gangsterski, że przychodzisz, puszczasz te dziecko, ręce w kieszenie, tak patrzysz na drugiego rodzica i robisz tak głowa do góry, tak delikatnie, tak sup. A oni robią sup.
Zostałem przechrzczony parówą na czacie. Bo się nie witam z obcymi ludźmi. Arnoin pisze, że jak biega, to pozdrawia innych biegających ludzi podniesioną łapą, nawet jeśli ich nie zna. Arnoin, ja znam takich jak ty. Wiesz, co ty robisz? Ty nie jesteś uprzejmy. Ty wywołujesz wyrzuty sumienia w ludziach, którzy wyszli biegać pierwszy raz od miesiąca. Bo ty mówisz do nich, hej, ty i ja staramy się codziennie, żeby zadbać o siebie. A ci ludzie jakby są wtedy zażenowani, ponieważ oni nie dbają o siebie na co dzień.
I think you're reading into it.
Nie, mówię tylko, ja prezentuję swoje doświadczenia życiowe.
No on ci mówi, ale fajnie, że jesteś miłą, jesteś tu mile widziany, a ty mówisz,
o nie,
to jesteś... znaczy, że będę musiał częściej biegać, jest tu za miło.
Nie jestem tym, kim myślisz, że jestem, okłamuję cię tymi spodenkami.
Myślę, że każda osoba zdaje sobie sprawę z tego, że ludzie biegają w różnych okresach czasu i wcale to nie jest tak, że on cię pozdrawia, bo szanuje ciebie za to, że biegasz codziennie. Po prostu cię pozdrawia, bo jesteś człowiekiem i zasługujesz na szacunek.
Ja wiem. Ale czy sugerujesz w takim razie, że jesteś biegaczem, nieważne jak ile czasu minęło od twojego ostatniego biegania? Tak jak nigdy praktycznie nie przestajesz klaskać, ponieważ każda, wiesz, przerwa w klaskaniu to jest po prostu odstęp pomiędzy klasknięciem? Słyszałeś tą teorię?
O, to jest dobry motyw.
Jest taka teoria, że nigdy tak naprawdę nie przestajesz klaskać. Ale jest trochę naciągana.
Znaczy, no na pewno jest jeden dzień, w którym przestajesz klaskać.
Tak, jest pewien finalny dzień, kiedy przestajesz klaskać.
Jest pewien taki dzień, kiedy możesz powiedzieć, no, być może on już zakończył klaskanie. Ale nie wiesz.
W dniu, kiedy zakończył klaskanie.
A potem jest zombie apokalipsa i jest thriller.
Tak.
Ty.
Aż do ponownego przyjścia Jezusa, kiedy wznowi swoje klaskanie.
Jest.
O Jezu. Wydaje mi się, że generalnie powinno się uznawać, moment, kiedy zaczynasz pić coś, co masz w dłoni, powinno się uznać za zakończenie klaskania, bo zwykle, kiedy masz coś do picia w dłoni, to nie klaszczesz. Więc ja uważam, że wtedy nie klaskasz.
No, jakbym miał tak powiedzieć, no to zależy, co to znaczy klaskanie, nie? Ale na przykład dla mnie, bo klaskanie może być, brawami po prostu. Tak. Brawa to nie jest do końca klaskanie, nie?
Jak
to jest
nie?
Po prostu bicie brawo. No to nie jest, jakby klaskanie mi się wydaje, że musisz klaskać do rytmu jakiegoś, że musisz wygrywać rytm. Jeżeli bijesz brawo, to raczej robisz gest jakiś w czyjąś stronę, ale nie grasz na swoich rękach w taki sposób. Chociaż jak zrobię to jest to w jakimś sensie werbel, nie? Taki, czy coś takiego, które... wiem, o co chodzi, że jest to jakaś melodia, którą ktoś tam dokańcza, więc może brawa są też takim zapytaniem. Czy znasz odpowiedź na co się robi? Jak ktoś powie coś fajnego, albo coś zrobi coś fajnego, ta da 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 da.
Ale to ciekawe, że wyłączasz klaskanie, że wyłączasz bicie brawa z klaskania i traktujesz klaskanie jako muzyczny instrument praktycznie.
No bo jestem tam, wiesz, tancerzem, tak się czuję, więc tak to trochę widzę, że klaszczesz w rytm, nie? A jeżeli, w sensie, możesz bić brawo, ja na przykład staram się bić brawo klaszcząc jakiś rytm. Ale takie bicie brawa typu niesynchronizowane, to ciężko mi powiedzieć, że to jest do końca klaskanie. Bo musisz powiedzieć, do czego klaszczesz? Do niczego. Error.
Czego? Tracisz jego szacunek, nie pozdrowi cię, kiedy cię zobaczy. No spoko, ale no, coś tutaj jeszcze kilka dodatkowych obrazoburczych, dziwnych teorii na czacie, typu, że można klaskać pośladkami. Czy możesz klaskać, jakby uprawiając seks z kimś,
Znam dziewczyny, które potrafią klaskać pośladkami same.
Także robią... I pośladki ich klaskają?
Yes.
Wow.
Ale czy uprawiasz seks, czy może... To wtedy ty nie klaszczesz pośladkami, ty klaszczesz swoim ciałem o kogoś pośladki.
No tak, ale wciąż wydobywa się klask.
Na pewno możesz klaskać cyckami.
Jak? A co?
Ale no bierzesz cycki osoby no. I uderzasz nimi o siebie.
Ale ty musisz złapać rękami.
Wydaje to bardzo No, tak, ale to cycki wydają odgłos, więc klaszczesz cyckami, tylko że rękami. I to jest bardzo śmieszne, polecam.
Ja myślałem, że ty masz na myśli, że kobieta może stanąć i wykonać tak skomplikowany ruch klatką piersiową, że cycki wydadzą klask.
Wydaje mi się, że jeżeli masz wystarczająco duże piersi, to samo kręcenie na lewo i prawo bez stanika może coś takiego powodować. Szybko, kiedy się obijają ciało.
Wow. Świat jest pełen tajemnic, Mateusz.
Na pewno możesz klaskać penisem w ten sposób.
O ścianki, no, znaczy o nogi, tak, możesz.
O nogi, no.
No możesz tak góra...
O kolana.
No penis jest generalnie dosyć... Penis jest dosyć elastyczny, jeśli chodzi o wydawanie klasków.
Jest, pewnie jest super. Możesz zrobić wentylator, jest wszystko ekstra.
Czego nie możesz zrobić, kiedy masz kawał mięsa zwisający ze swojego ciała?
Możesz klaskać o brzuch, co jest w ogóle super śmieszne.
Tak.
Penisoklaski to jest w ogóle taki motyw. Powinniśmy takie coś nagrać i zrobić jako bumper.
Tak, albo zamiast Meksyku. Skoro, wiesz, YouTube go flaguje.
Czy dźwięk może stać się zakazany, jeżeli wiesz, co wydaje ten dźwięk? No bo na przykład obraz staje się zakazany. Jeżeli patrzysz na to i mówisz, tu jest cycek, to jest pornografia. I wtedy to jest zakazany obraz. Ale co jeśli masz dźwięk, który jest na przykład z seksu? To on jest zakazany, czy nie jest?
Wydaje mi się, że musiałby być bardzo jednoznaczny. W sensie, wiesz...
Czyli penisoklaski nie są jednoznaczne.
Nie, raczej nie są. Chyba, że
ale w momencie, kiedy wiesz, że to są penisoklaski, no, to wtedy już są zakazane?
No moją rozkminą jest, jeśli robisz piosenkę rapową i chcesz wsadzić odgłos przeładowywanego i strzelanego shotguna, ale weźmiesz go z autentycznego filmu, gdzie ktoś zabija kogoś innego, to czy jest to wtedy niemoralne albo nielegalne? Chyba nie? Wiem?
Znaczy, to tylko chodzi o prawa autorskie. Czy moje zastrzelenie kogoś ma moje prawa autorskie, ponieważ to ja poszedłem za to do więzienia, no to może powinienem mieć prawa autorskie do
ale,
tego.
Ale super, czy ty nagrałeś dźwięk? Ale czy ty nagrałeś dźwięk? Bo to nie ty masz prawa, tylko osoba, która stała z kamerą i kręciła, jak mordujesz kogoś. Czyli ja.
Nie, jeżeli... No nie, bo mam prawa do swojego wizerunku dźwiękowego.
Twojego wizerunku dźwiękowego?
No masz prawo do swojego głosu, nie może ktoś nagrać twój głos i powiedzieć, że to, jest... to on go nagrał, to jest jego głos, jak kurwa,
ale to jest
nie wiem, to ja złapałem tego. No, ale jest to dźwięk, który ty wydałeś. No. Jeżeli ja gram na pianinie, no. to jest tak samo instrument jak shotgun. Jeżeli ja gram na pianinie i ktoś to nagra, to ja powiem, nie, to ja to grałem.
To fakt, to jest fakt, no, masz rację. Jeśli już uznajemy klaskanie za instrument muzyczny, to powinniśmy uznać też każde inne wydawanie dźwięków za...
Aha!
No. Masz rację. Tak, tylko że to musiałbyś ty musiałbyś to ścigać, w sensie... Prokuratura nie będzie tego robić za ciebie.
No chyba po to masz wytwórnię, nie? Więc podpisujesz taki kontrakt z...
Kontrakt z wytwórnią.
Sony. No i Sony sobie ściga.
Z jakąś firmą hitmańską.
No myślę, że tak jest przecież, nie? Jeżeli masz te wszystkie, no masz te stokowe wszystkie dźwięki, nie?
Tak.
Ten krzyk Wilhelma, przeładowanie shotguna i tak dalej, no to wszystkie te rzeczy musisz gdzieś kupić, nie?
Tak, kupujesz pewnie cały zestaw wtedy, no. Tylko zakładam, że jeśli właśnie zabijałbyś ludzi faktycznie, to może potrzebowałbyś jakiejś takiej firmy też ze swojego świadka, żeby pilnowała twoich spraw. Dobra.
Twarde suty!
Chodźmy do newsów.
Jest.
Dobry telefon, może warto było, powiedziała moja mama, kiedy powiedziałem jej, co się tutaj wydarzyło. Kobieta w Parku Narodowym Washington poszła załatwić swoje potrzeby do takiego terenowego... Jak klikniesz drugi link, zobaczysz zdjęcie tego miejsca. Do takiego kibelka terenowego. O, proszę. Mhm. Wpadł jej telefon do środka. Więc to, co zrobiła, to wzięła smycz i zrobiła z niej pętelkę i próbowała wyłowić telefon. Jak się możesz domyślić, nie udało jej się. Więc co zrobiła następnie, to przywiązała smycz, żeby mieć się za co złapać i zaczęła się tak opuszczać tam na dół. I wpadła głową w dół, wiesz, do zbiornika. Przez 20 minut próbowała się wygramolić z tej kupy, z tego zbiornika, ale jej się nie udało. I co zrobiła? Wyłowiła telefon i wezwała pomoc.
Po 20 minutach jeszcze był...
Tak.
Działał.
Jeszcze jej telefon po 20 minutach spędzonych w kupie w wodzie działał. Także jeśli zastanawialiście się, czy warto wydać więcej kasy na wodoodporny telefon, ta kobieta powiedziałaby, że tak. Co ciekawe, nic jej się nie stało. Powiedzieli, że miała dużo szczęścia, że nie wiesz, nie zemdlała z powodu wyziewów. I kiedy ją wyciągnięto, to umyli ją. I zaproponowali, że wiesz, wezmą ją do ambulansu i odwiozą ją do domu albo do szpitala. I powiedziała, że nie, że ona tylko chce sobie pójść.
Myślałem, że mam dosyć dużą tolerancję, ale muszę ci powiedzieć, że ten news sprawia, że czuję się niekomfortowo.
Która część tego newsa?
Wydaje mi się, że 15 czy 20 minut siedzenia w ekskrementach jest tym, co sprawia, że kiedy jakby moja graficzna wyobraźnia, kiedy sobie to wyobrazi, sprawia, że sam czuję się bardzo dziwnie.
Ja szczerze mówiąc wyobrażałem sobie, że ona wpadła do Toy-Toya i że ona pływała po prostu w tym płynie takim dezynfekującym.
Pływała jak w basenie. No. I'm going for a stroll. I zasuwa sobie na ten, mówi, że żabka kraulem, mówi, teraz się zmęczyłam.
No ale, jak już mówiłem, moja mama, kiedy usłyszała tego newsa i też zdziwiła się, że telefon działał, powiedziała, dobry telefon, może warto było.
Jestem jakby... Ciekawym newsem jest też to, że rozmawiałeś o tym z mamą.
No tak, no wiesz, robiłem notki dzisiaj rano, moja mama jest u nas jeszcze dzisiaj, była u nas cały tydzień.
A, jest u was, super.
Tak, bo Monika wyjechała służbowo, wróciła dzisiaj w nocy.
Myślałem, że zadzwoniłeś do niej. Mamo, muszę ci coś powiedzieć.
Mamy, słuchaj, kobieta w Ameryce wpadła do kupy. Ale
powiedz mi coś o Rysiu. On mówi, nie, są ważniejsze rzeczy, mamo.
Mamo, kojarzysz telefony komórkowe? Tak, używam
jednego teraz. I know about them.
Słyszałem plotki. O, Jesus, dobrze. To dalej. Nie będę cię męczył więcej kupami. Nie ma tam zresztą zbyt dużo więcej.
Jest okej. Bardziej się... Nie o to chodzi, że to jest niekomfortowe w taki sposób, że czuję się jakoś niefajnie, tylko zdziwiłem się, że wywołało we mnie to aż taką reakcję w pierwszej kolejności.
Pewnie zdziwiłeś się też, że wsadziłem to jako pierwszy news i szczerze mówiąc miałem przekleić go dalej, ale zapomniałem.
No dobrze. Okej, dobra. My money is not good here. Więc mężczyzna w Detroit wygrał lawsuit, który dotyczył dyskryminacji rasowej. Kiedy poszedł do banku, bank odmówił przyjęcia tego czeku i wezwali na niego policję. On pozwał ich za dyskryminację i wygrał drugi raz, z tego co rozumiem.
Możliwe, że znalazł sposób na dostatnie życie. Wreszcie sposób, żeby spieniężyć kolor mojej skóry. W pewnym momencie już masz tak wytrenowane oko, że wchodzisz do banku i patrzysz na kasjera i widzisz od razu, jaka będzie reakcja. Czy warto próbować tutaj, czy może nie?
Tak, mi się wydaje, że to jest taki motyw, że wchodzisz i mówisz, ha, to jest prawdziwy rasista, mogę tutaj wyciągnąć więcej rzeczy. To jest ciekawy motyw w ogóle. Że szukasz rasizmu i pozywasz za rasizm.
Jak taki Sherlock Holmes widzi, że kasjer ma na czole taki odciśnięty kawałek, jakby nosił czapkę z daszkiem. Wiesz, że to jest czapka Make America Great Again.
Yes.
Wiesz, że tutaj zarobisz pieniądze.
No albo swastyki. Mówisz, on ma tutaj delikatny odcisk swastyki i delikatnie wycięte na czole swastykę jak Manson.
Ta ręka wygląda, jakby nosiła sygnet w weekendy.
Ta głowa wygląda, jakby nosiła kaptur.
Ma delikatnie osmalone te rękawy koszuli, prawdopodobnie trzymał pochodnie niedawno.
Pachnie płonącym krzyżem.
Szykuje się, żeby na mnie nacharać.
Czy to sosna?
O, Jezus, fajnie. Pamiętam, widziałem tego newsa kiedyś. Chyba o nim nie gadaliśmy, ale kojarzę tą historię. O, Jezus. Jak ten koleś przy ostatnim podcaście, który kradł golfowe samochody. Tak przyjeżdża do nowego miasta, patrzy na pole golfowe. No, oni wyglądają, jakby nie wiązali swoich samochodów w nocy. Wytrenowane oko. O, nice.
Ktoś jeszcze na czacie napisał, że była sprawa gejów, którzy pozwali cukiernika, że nie chciał im zrobić tortu weselnego. Potem wyszło, że odwiedzili ponad 100.
Wow, ale w sensie szukali takiego, który im odmówi, czy odwiedzili 100, gdzie im odmówiono i w końcu pozwali? Bo mieli dosyć. A szukali takiego, który odmówi. Nie.
Było ciekawe.
Dranie. Mateusz, czy chciałeś kiedyś poczuć się jak, wiesz, król Watykanu?
Tak.
Będziesz miał szansę. Mówiliśmy już o tym kiedyś chyba. Znaczy, kilka razy, ponieważ kilka takich gier powstawało, ale powstaje gra, symulator papieża. Jak pisze CD Action, ze scenariuszem Pawła Kowala, byłego ministra spraw zagranicznych, który jest politykiem, obecnie posłem Koalicji Obywatelskiej, ale wcześniej również Prawa i Sprawiedliwości oraz Partii Polska jest najważniejsza, także to jest człowiek, który zaliczył wszystkie, wiesz, strony, zaliczył cały wachlarz politycznych poglądów.
Turysta polityczny, mówi, ja jeszcze się osadzam.
Tak.
No
tak jak, mówiłeś, jesteś zaręczony, ale musisz się spotykać z kim, żeby poznać właściwy...
Jestem w dobrym miejscu, po prostu jeszcze nie wiem, po której stronie.
Tak. Ja jestem w dobrym miejscu, inne partie nie wiedzą jeszcze, gdzie są.
No jest tak jak jesteś najemnikiem. Lubię walczyć, nie za bardzo mnie interesuje, po której stronie. Jestem najemnym politykiem.
No.
To tak jak... Czy jesteś... Tak jak było w... The Office był motyw, jak było, Dwight mówił, ja jestem lojalny, pracuję dla tego, kto zapłaci mi najwięcej, jeżeli zapłaci mi ktoś inny, kto doceni moją lojalność bardziej, jestem w stanie być lojalny dla nich.
Moja lojalność jest na sprzedaż. Pamiętasz, że gadaliśmy o kilku grach związanych z papieżem, tylko że my rozmawialiśmy głównie o takich grach, które były związane z historią Jana Pawła II, była taka rysowana grafika. Natomiast ta gra wygląda, jakby była robiona w pełnym 3D przez firmę Golden Egg Studio i zebrali już jedną kasę w jakimś crowdfundingu, ale będą zbierali ponownie.
Fajnie, jestem ciekaw tej gry, ale co, chodzisz po Watykanie po prostu? Podejmujesz jakieś decyzje? Rozwiązujesz jakieś intrygi? W sensie zakładam, że no... Na zasadzie, jakie masz questy? Nie umrzyj przed 80?
Wiesz co, ten artykuł, który ja czytam, sugeruje, że skoro wybrali takiego autora scenariusza, który jest zorientowany, jak działały rzeczy w Watykanie kiedyś, jak i teraz, to zależy im jak na realistycznym ukazaniu polityczno-strategicznych aspektów życia głowy stolicy apostolskiej, czyli to będzie chyba taki faktyczny sim, że musisz podejmować decyzje i zarządzać rzeczami.
Widzisz, że masz tutaj Persuasion, Knowledge, Sacrifice, masz swoje staty.
Kurwa.
Które budujesz robiąc herb, z tego co rozumiem.
O. Jest dużo screenów, które wyglądają jakbyś po prostu mógł chodzić po pokojach watykańskich, szczerze mówiąc.
No ale po co?
No, bo chcesz się poczuć jak ten. Jak król Watykanu.
I co, chodzisz i zastanawiasz się? Tak chodzisz i tak... Udajesz, że chodzisz i się zastanawiasz? Nie możesz w rzeczywistości iść się zastanawiać?
Wiesz co, opis tej gry na Steamie mówi, że inspiring adventure, political intrigue, moral dilemmas and many themes based on actual events, co każe mi myśleć, że może to będzie po prostu przygodówka gadana, gdzie chodzisz z perspektywy pierwszej osoby i gadasz z osobami, żeby rozwiązać jakąś historię?
Ja myślę, że to będzie open world, w którym będziesz mógł chodzić po jednym tym i będzie po jednym Watykanie i powiedzieć na zasadzie quest, go for a stroll. Zabij 10 szczurów.
Musisz chodzić na randki z różnymi biskupami, żeby zwiększać sobie u nich polubienie i zostać papieżem na koniec gry.
Ale jestem ciekaw, jeżeli by to było, jakby to wzbudziło moje zainteresowanie, nawet jako ciekawostka.
Wydaje mi się, że no, będzie to zgamyfikowane bycie papieżem, no ale zobaczymy. Czy gra się w ogóle ukaże, nie? No bo zebrali wcześniej prawie 1,5 miliona chyba dolarów. I teraz będą... Nie, złotych, przepraszam. I teraz będą ponownie zbierać kasę, więc... Nie wiem, czy to sugeruje, że ta gra jakoś... jest na dobrej drodze.
Okej, okay, ale rozumiem.
Właśnie, wiesz, właśnie rozsypaliśmy więcej informacji o tej grze. Może nasi słuchacze, wiesz, rozpuszczą wici dalej i ta gra będzie nagle popularna. Może będzie oczekiwana. Jeśli się ukaże, obiecuję, że ją odpalę i zobaczymy.
Yes.
Będzie w kolejce zaraz za moją nową grą Ork Massage, w której możesz masować, po czym posuwać hentajowe panie. Jako ork. Okej. Okay. Świętujemy z pompą.
Jako ork, no? Kiedy mówisz jako ork, masz na myśli jako ork taki zielony, czy tak. Ork jako Rosjanin? Bo teraz to przeszło, rozumiem, że tak się mówi na Rosjanie.
Rosjanie to orkowie teraz?
Nie słyszałeś o tym?
Nie, słyszałem, że mówią na siebie no, tak. które nie wiem co znaczy.
To oni tak na siebie mówią, ale ludzie mówią na Rosjanów orki, że idą orki.
No co ty?
Idą orki na
totalnie tam, no. Będę tak mówił. Bardzo mi się to podoba.
Ciekawe, nie?
No, będę trzeba. Mówił też Sauron na Putina. To mu dopiero pokażę. Świętujemy z pompą, ale z umiarem. W sumie to nie świętujemy. Miasto Denver, które znajduje się w Colorado, gdzie legalna jest marihuana, ma coroczne święto 420, 420 Fest, Mile High 420, które to święto ma świętować zyski dla budżetu stanu, które przynosi marihuana i ma jakby, czekaj, oni to tak ładnie to sprecyzowali, ma walczyć ze złym postrzeganiem i złą sławą jakby tego narkotyku, który nie jest narkotykiem już tam. Celebrate the booming cannabis industry i fight the stigma surrounding marihuana. O, tego szukałem. Pojawił się problem, bo puścili takie hasło, miasto wypuściło takie hasło, po czym okazało się, że impreza jest generalnie dostępna też dla dzieci. W sensie, że nie ma ograniczeń wiekowych, żeby przyjść na ten festyn, bo to jest po prostu miejski festyn, tylko z okazji marihuany. Więc musieli wypuścić kolejną informację, która informowała, tak, tak, oczywiście wiemy jakie jest prawo, tutaj są wszystkie zasady związane z używaniem marihuany, tutaj są takie i takie ograniczenia wiekowe, a także przypominamy, że nie wolno palić marihuany w miejscach publicznych.
Brianku, pokaż, że umiesz się dzielić.
Przyjdźmy wszyscy. Brianku, podziel się blantem. Brianku, nie palimy.
No bo on nie bo Brianek nie może, więc musi się dzielić. To jest jedyne, co może zrobić na tym.
Ale Brianku, kisisz blanta.
Tak, że kręcisz na przykład...
Kręcisz co?
Że kręcisz na przykład, no masz takie dziecko, no i mówisz, no dobra, muszę to dziecko jakoś wykorzystać. No nie może palić ze mną jeszcze, okej, okay, ale może mi je kręcić. Więc mówisz, Brianku, skręć mi krucyskuna na przykład.
Pamiętasz, ciekawe,
pamiętasz jak to się nazywało? Krucyskun.
Wydaje mi się, że... A czy dziecko może ci nalać whisky na przykład? Może ci podać piwo z lodówki?
Yes.
Jest to główny powód może. Posiadania dzieci, nie?
No, może. No to dlatego mówię, może ci skręcić też.
Może
nie?
Ci prawdopodobnie skręcić, tak.
Przynajmniej w teorii.
W teorii. W ogóle wiesz, że teraz było, nie wiem czy słyszałeś, był COVID. I ludzie jakby starali się nie palić, nie dzielić się blantami. No bo wiesz, bierzesz do ust, czy cudze usta tak naprawdę, podczas gdy wszyscy chorują na COVID. Więc wydaje mi się, że stało się bardziej standardowym przynosić własne jaranie i kręcić sobie blanty. Ewentualnie jeśli kręcisz sobie blanta i chcesz się podzielić, to kręcisz drugiego blanta, żeby ludzie się dzielili, a sam palisz swojego. Ciekawy fakt, jak byłem we Francji, to spotkałem się z grupą znajomych, którzy w ogóle się nie dzielili blantami. Każdy miał swoje, każdy kręcił swojego i każdy palił sam.
Rozumiem, że jeżeli kupuję, to tak jak piwo, nie? Na zasadzie, no nie kupisz jednego piwa w puszce, no będziesz się dzielił ze znajomymi, tylko każdy kupuje swoje piwo, a ja to lubię takie kraftowe, a ja to coś tam, to jest Northern Indica, coś tam.
No, w Polsce się wszyscy zawsze dzielili, ale w Polsce też nie pamiętam, żeby kiedykolwiek był jakiś wybór. W Polsce jest albo zioło, które jest i zioło, którego nie ma. Czasem ktoś może ci powiedzieć, czy wie mniej więcej, co to za zioło. Ale aha, pamiętam też, że niektórzy dealerzy mieli droższe i tańsze zioło.
Ja miałem znajomego, który hodował swoje. Miał całą plantację. W Niemczech akurat to było. I miał cały... No bardzo się szczycił swoimi różnymi szczepami, nie?
No, na pewno.
I miał coś takiego, że ja nie paliłem akurat, bo to nie jest mój klimat, ale moi znajomi wrali, ja tylko wąchałem różne gatunki i miałem okazję naprawdę poczuć różnicę w samym zapachu. Niektóre były bardziej takie ostrzejsze, niektóre były bardziej takie kremowe, więc czuć było bardzo mocne różnice.
Jasne. No to widzisz, dobra plantacja, dobre życie.
Tak, więc no nie mogę powiedzieć, że na przykład nie ma różnicy, czy że nie da się ten, że nie jestem w stanie rozrzucić. No było, pewnie gdybym trochę posiedział, no to bym, tak jak z winem, byłbym w stanie powiedzieć, czy dobre, czy nie.
Pewnie tak. Wydaje mi się, że chyba trzeba palić trochę dłużej, żeby zacząć rozróżniać działanie, ale nie jestem pewien. To jest i tak przeszłość.
Działanie? No działanie bardzo ciężko, nie rozróżnisz po smaku, nie? Musisz po prostu powiedzieć, no bo możesz... Tą samą marihuanę możesz nasączyć jeszcze czymś tam, nie?
No pewnie tak, ale generalnie w zależności od gatunku może być bardziej przytłaczająca, taka muląca, albo bardziej zabawna.
No chyba bardziej jest up or down, nie? Czy chyba macie tak wycinować, czy macie pobudzić.
Tak, coś takiego jest. Tak czy owak, to przeszłość, Mateusz. To już nie interesuje. Kolejny raz, kiedy będę się martwił marihuaną, to kiedy moje dziecko zostanie złapane z nią w szkole. Były czerwone flagi, ale zignorowaliśmy je. Historia amerykańskiej rodziny, która miała dziecko z syndromem Downa i córkę albo wnuczkę, która straciła palce w kosiarce i postanowili kupić sobie zwierzę, które nie jest normalnym zwierzęciem, wiesz, przewodnikiem, ale jest tak zwanym emotional support animal. Czyli masz to zwierzę, ponieważ jest ci fajnie, kiedy je masz. I stwierdzili,
tak.
My bardzo chcemy małpkę kapucynkę. I znaleźli przez internet firmę, która twierdziła, że takie małpki kapucynki jest w stanie zapewnić. I zamówili dwie takie małpki, Mateusz. I nigdy tych małpek nie dostali. Co więcej, zostały od nich wyłudzone dodatkowe pieniądze. Na początku mieli zapłacić $1500 za każde zwierzątko, ale finalnie wyłudzono od nich chyba 8000, nigdy nie dostali tych małpek. I wiesz, tak czytam tą historię, oni tam są bardzo oburzeni, ponieważ są oburzeni, że ktoś wiedział, że mają dzieci, które są disabled, są, wiesz, mają problemy, a mimo to ktoś wyłudził od nich te pieniądze straszne. Po czym jest wypowiedź tego kolesia z tej rodziny, który chyba jest mężem tej kobiety, która się wypowiadała, i on mówi, no, ja widziałem pewne czerwone flagi, kiedy załatwialiśmy te małpki, na przykład oni nigdy nie chcieli się z nami komunikować w żaden inny sposób niż SMS-ami. Poza tym przyjmowali tylko płatność w gift cardach. W kartach, jak to się nazywa? Karty prezentowe?
No, podarunkowych.
W kartach podarunkowych. I musieliśmy chodzić do kilku różnych sklepów, żeby kupić te karty podarunkowe, bo były tylko do konkretnej kwoty. I nawet te sklepy nie chciały nam sprzedać tak wielu kart naraz, bo podejrzewali, że chcemy ich oszukać w jakiś sposób. Poza tym nigdy nie chcieli przysłać nam żadnego wideo z tymi małpami, mieli tylko dwa zdjęcia.
No cóż, jest taka granica, w której mówisz, być może zasłużyłeś na to?
Tak. Kobieta się wypowiada, jeszcze mówi, chciałam tych małpek tak bardzo, że miałam klepki na oczach i powinnam była go posłuchać.
I hope this grows global and the people get scared, they stop doing what they do and police find them. No, jak?
I don't know.
Mają gift cardy.
O, rany. Ale no, nigdy nie dostali małpek. Jedyne, co dostali, to sfałszowane dokumenty rejestracji.
Bardzo ciekawe, bo ja mówiłem chyba o tym ostatnio. Jestem taki koleś na YouTubie, nazywa się Kid Boga.
Chyba nie mówiłeś.
I on robi... Wydaje mi się, że mówiłem. I on robi takie kanały, ma taki kanał, w którym nakręca z kamerów na to, żeby, w sensie, siedzi z nimi na telefonie, nakręca ich na różne rzeczy, a czasami udaje im się, mu oszukać się ich.
Chyba, udaje dobra, się chyba to kojarzę. Oszukać ich.
No i wrzuca nagrywki, jak udaje jakieś tam kobiety, udaje, wiesz, jest zagubiony i tak dalej, i no, nakręca tych, nie? I to są na zasadzie niektóre takie akcje trwają po 10 godzin, nie? Mhm. I on wrzuca, potem z tych 10 godzin wybiera godzinę i wrzuca to jako filmik na YouTubie. I jest to dosyć ciekawe w ogóle, żeby raz przynajmniej czy dwa zobaczyć coś takiego, bardzo fajny motyw.
O rany, fajny kanał. Wrzucę go sobie do tutaj, żeby go zalinkować. Ale wrzucił go na czat, a ja go wrzucam do naszych notek.
Moja znajoma z pracy mówiła, że kiedyś pracowała właśnie w firmie, gdzie dzwonili klienci i mówili, że tam w ich systemie zostali oszukani, więc ona z ludźmi z pracy podawali się za zwykłych klientów jakby i nakręcali tych skamerów, żeby zobaczyć, jakie są ich metody działania na przykład.
Wow.
Więc też I am going undercover, nie?
Dokładnie chciałem to powiedzieć.
I'm going undercover.
Wow, spoko. Polecamy kanał w każdym razie. Ostatni normalny newsik na dzisiaj. Proto NFT. Za $1,000,000 sprzedany został ostatnio receipt, to jest rachunek, nie? Mhm. Rachunek ze sprzedaży... Jak to powiedzieć? Przestrzeni niematerialnej wrażliwości wizualnej.
Przestrzeni. Już ci mówię, w sensie wielu przestrzeni.
Już ci mówię, o co chodzi. Dawno, dawno temu, w latach 20... W latach 60. XX wieku był artysta, który nazywał się Yves Klein. I on był przedstawicielem takiego nurtu nouveau realizm, czyli nowy realizm. I był pionierem sztuki konceptualnej. I on sprzedał pewną ilość takich wyimaginowanych, niewidzialnych przestrzeni, za które przyjmował płatność tylko złotym bulionem, czyli chyba po prostu złotem w grudkach albo w proszku.
Nie wiem, co to jest.
I polecał w ogóle wszystkim, którzy kupili od niego te przestrzenie, czyli po prostu, wiesz, powietrze tak jakby.
Okej, okay, bulion to jest, gold bulion to jest po prostu jakiś stop złota, mm-hmm, konkretny.
I słuchaj, on namawiał wszystkich, którzy kupili od niego tą sztukę, żeby spalili swoje rachunki, bo jeśli je spalą, to na zawsze zostaną właścicielami. Ale oczywiście nie wszyscy spalili i właśnie teraz ten artykuł jest o tym, że jeden z takich antykwariatów, który kupił dawno temu tą przestrzeń, sprzedał właśnie jeden z tych rachunków za $1,000,000. I to ten artykuł nazywa takim protoplastą NFT. Bo tak naprawdę no, handlujesz...
A ty jak peda uczyłeś się rysować, nie?
Tak, to faktycznie, to fakt. Znaczy w ogóle wiesz...
Kiedy mógłbyś po prostu powiedzieć, to jest kartka, ta na tej kartce to jest przestrzeń doznań zmysłowych. Możesz wyobrazić sobie wszystko, patrzeć na tę kartkę i sprzedać pustą kartkę.
No wiesz, to sprzedawanie pustej kartki to w ogóle wymaga, żebyś miał kartkę. On nawet nie miał kartki, on po prostu wymyślił przestrzeń. Ale to były w ogóle, XX wiek był dobrym czasem dla takiego rodzaju sztuki, wiesz, wkładanie sedesów do galerii, tego typu rzeczy.
Brzmi jak pierwsze próby prania pieniędzy przez sztukę.
Jest przecież cały nurt sztuki, który nazywa się ready made, gdzie po prostu używasz gotowych, fabrycznych przedmiotów. I sam jakby twój akt włożenia tego przedmiotu do galerii jest jakby dziełem sztuki, nie? Jest to trochę performance.
Yep.
No nic, ale już wiecie, znacie ciekawą historyjkę. Szybka piłka! Nie mam tutaj dzisiaj za dużo, puszczę wam tylko...
Kupa do wrót ci stuka!
Szybka piłka. 56-letni mężczyzna zginął w myjni automatycznej, kiedy opuścił auto. Myjnia nie była włączona. Czy przetwarzasz, Mateusz, co mówię do ciebie? Czy ty rozumiesz, co tu się wydarzyło? Zginął w myjni automatycznej, kiedy opuścił auto. Myjnia nie była włączona.
Wpadł do myjni?
Nie, właśnie przeczytałem cały ten artykuł i artykuł był o tym, że został zmiażdżony między samochodem a maszyną w myjni automatycznej, kiedy wyszedł z samochodu. I w pewnym momencie jest informacja na koniec artykułu, że myjnia nie była włączona w tym momencie. Czyli samochód po prostu, może miał manualną skrzynię biegów, miał rękę, miał nogę na sprzęgle i puścił i wyszedł. I samochód skoczył i go zmiażdżył.
Bardzo słabo jest car large forward and left, czyli wygląda na to, że tak.
Także czytasz newsa mając nadzieję, że usłyszysz, jak został zmielony przez maszynę, ale finalnie nie, po prostu.
Rozumiem. Jest to złożony proces.
Jest to bardzo złożony proces, w sensie to, że znajdował się akurat w mini automatycznym, nie miało za dużego znaczenia. Ale nagłówek sobie
no,
rozumiem.
No chciałby wyjść. Chciał wyjść i włączyć pewnie myjnię.
Ale... Tak, też tak myślę, no.
Ale nie udało mi się.
Bogu ducha winna myjnia, Mateusz.
Yep. Myjnie dostają bad rap.
Jak rekiny, czaisz? Ginie tylko kilka osób rocznie w myjni, a wszyscy się ich boją.
Dalej, szybka piłka mówi. My London News donosi, że czyjś tata, TM, trademark, dostał 65 funtów mandatu za to, że cień jego samochodu padał na miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych.
Musiałem sformułować tego newsa w ten sposób, Mateusz, bo podobnie jak przed chwilą, nagłówek był fascynujący, ale sama zawartość nie miała ani słowa o tym cieniu. Jakby on po prostu zaparkował koło miejsca dla niepełnosprawnych i dostał mandat i uważał, że nie powinien. Koniec artykułu.
Aha, ale w sensie zaparkował koło, a nie powinien koło zaparkować.
Nie, właśnie nie na zdjęciu, bo on wrzucił zdjęcie, gdzie pokazuje, że nie stoi na tym miejscu. A dostał mandat. No nic, no nic.
I co, nie powinien dostać, czy nie?
Nie powinien, ale...
Ja nie rozumiem.
Dokładna historia jest taka, że on dostał ten mandat, złożył odwołanie, które zostało odrzucone i teraz złożył je ponownie. I kiedy gazeta zapytała miasto, dlaczego odrzucili odwołanie, oni powiedzieli, no bo nie został podany powód. I za drugim razem już został podany powód, więc teraz they are looking into it.
Ojej. A jednak tragedia w ogóle. Ja mam zawsze taki wkurw na biurokrację. Że coś się dzieje i mówię, ja pierdzielę teraz bez żadnego powodu, muszę tracić czas na coś, co nic mi nie... W najgorszym wypadku będzie tak jak przed sekundą, nie?
Powinieneś mieć asystenta, który się zajmuje tym.
No tak, ale też musisz asystentowi zapłacić, więc chodzi o tak. To, że no musisz wykonać pracę, żeby być, nie wiem, żeby być na tym samym miejscu co wcześniej. Jakby rozumiem trochę, że jest to opłata za bycie częścią społeczeństwa i tyle, ale z drugiej strony jest to dla mnie hardkorowe, bo w pewnym sensie to oznacza, że jeżeli nie masz środków, żeby zrobić coś takiego, no to jesteś w totalnej dupie, nie?
Tak, w sumie tak. No rozumiem. To jeśli masz na myśli taką sytuację właśnie, gdzie na przykład dostaniesz...
Komuś brakowało jednego mandatu do wykonania questa. Piękne.
Tak, i teraz ma nie dość, że ma wykonanego questa, jeszcze dostanie drugiego questa związanego z rozwiązaniem tej sytuacji. Same ekspeki, cały dzień, Mateusz. Czy możesz cofnąć komuś punkty doświadczenia jako mistrz gry?
Jasne, że tak. Możesz zrobić wszystko jako mistrz gry.
No nie wiem właśnie, czy możesz. Wydaje mi się, że mógłbyś zesłać klątwę od Boga, który zmniejsza mu level, ale czy możesz jako mistrz gry powiedzieć, zabieram ci 200 punktów doświadczenia?
Jasne, że tak. Możesz zrobić wszystko. Ale są też, takie są też takie potwory D&D, nie? Które wysysają experience.
Nie wiem. Zakładam, że mogę takiego zrobić. Tylko właśnie widzisz, to jest narzędzie, którego ja użyję, żeby to osiągnąć.
Wydaje mi się, że jest w niektórych D&D było coś takiego, że ci mogły, że ci wampir mógł na ciebie, mógł ci zmniejszyć level.
Może tak było. You get retarded. Berdin de Barrow mówi, że prowadzi kampanię, gdzie gracze levelują do tyłu.
No co ty gadasz, to brzmi jak taki super koncept.
Zaczęli jako bogowie na 20, ale słabną, bo coś wysysa źródło ich mocy.
Ale zajebiste.
Dobry pomysł.
Ale super pomysł.
To wymaga opracowania, w dziwny sposób opracowania kampanii, bo musisz jakby zmniejszać, musisz coraz bardziej zmniejszać scope przygód. Bo musisz zacząć od wyzwań, które są godne bogów, ale zmniejszać jakby wyzwania w miarę tego, jak levelują do tyłu?
No nie, no możesz pozyskiwać sojuszników na przykład i wtedy przechodzisz w... no taki trochę God of War, nie? Gdzie przechodzisz w jakieś, wiesz, zaczynasz w jakimś miejscu, no i z czasem trochę słabniesz, nie? To, co ja widzę tutaj na przykład jako możliwość, no to możesz przejść z... Masz jak najwięcej czasu na pozyskanie sojuszników na początku, żeby potem, kiedy masz level pierwszy czy drugi, ciągle ktoś, jakby miał mieć kogoś, kto zrobi coś za ciebie, nie?
No. Wyobraź sobie, że spadasz do pierwszego poziomu, ale ciągle coś wysysa twoją moc i zaczynasz młodnieć. W końcu grasz dzieckiem.
Nice, bardzo fajny pomysł.
Potem tracisz.
No dyplomacja będzie słabsza, ale nie musisz robić dyplomacji. Możesz mieć już sojuszników. I nie musisz z sojusznikami iść na dyplomację. Możesz po prostu mieć sojuszników, którzy coś zrobią za ciebie.
A właśnie, a czy zmniejszasz im też statystyki? W sensie dostajesz na czwartym poziomie na przykład w D&D plus 2 punkty do statystyk? Czy kiedy jest na przykład czwarty poziom, to zabierasz im te 2 punkty statystyk?
Zakładam, że muszą levelować w tył.
Oczywiście. Spoko. Na każdym levelu sprawdzasz sobie listę rzeczy, które tracisz.
No mówisz tak, no zamiast mówić dostałbym tutaj coś, no to tracisz, nie? Zresztą jak budujesz postać, to możesz sobie zapisać, co będziesz tracił, nie?
Tak, jest świetna aplikacja. Do D&D akurat jest super, super strona internetowa, gdzie dostajesz tabelki ze wszystkim, co dostajesz, jest ekstra. Nazywa się 5e.tools. Jest bardzo, bardzo dobra. Szczerze mówiąc, używam jej o wiele więcej niż podręcznika, kiedy prowadzę sesję albo biorę udział w sesjach. Ma Patreon. Piłka w trybuny! Kurwa, dlaczego nie mam otwartego tego? Zium! Dread napisał i będę potrzebował, żebyście powiedzieli mi, czy już o tym mówiłem, bo Mateusz na pewno to wie. Koko, jaka jest najdziwniejsza rzecz, jaką narysowałeś na czyjeś zlecenie? I czego byś nie narysował za hajs?
To jest taka moja historia.
Tylko ja to opowiadałem wielu osobom, więc potrzebuję, żeby czas mi powiedział, czy tego już nie opowiadałem, bo nie chcę być tym nudziarzem,
ja myślę,
który
że jeżeli ktoś pyta, to ktoś chce wiedzieć.
Okej.
Okay. Możesz powiedzieć, jaka jest druga najdziwniejsza rzecz?
Druga najdziwniejsza rzecz? O Jezu, czekaj, nie wiem, bo myślałem, że
zacznij od pierwszej. Zacznij od pierwszej i zobaczymy.
W każdym razie, dawno, dawno temu, kiedy jeszcze nie zarabiałem za bardzo na komiksie tym pornograficznym, ale robiłem zlecenia najróżniejszego rodzaju. Między innymi moimi najdroższymi zleceniami były gry fleszowe, za które brałem $500, pamiętam. I ktoś wynajął mnie do zrobienia scenki, animowanej scenki. Jeśli graliście w gry fleszowe, to wiecie, na czym polegają. Macie jakąś sytuację z jakąś postacią animowaną i możecie klikać guziki, żeby postępować do przodu w jakimś tam... wykonywać różne rzeczy z tą postacią. Różne pozycje, różne rzeczy. I ktoś mnie wynajął, żebym zrobił taką grę z Bailiffem. który jest takim Pokemonem, który wygląda jak dinozaur.
Kleisz go?
Tak, czekaj. Bay Leaf. Nie jest super atrakcyjny. Czekaj, muszę pytać Pokemon, bo pokazało mi jakieś prawdziwe drzewo. I to zlecenie, które myślałem, że wiesz, no, że po prostu je zrobię, okazało się być bardzo trudne psychicznie dla mnie. I to było takie zlecenie, które kazało mi postanowić sobie, że nie będę nigdy więcej brał zleceń, które wykraczają poza moją wrażliwość jakiegoś rodzaju. Więc to, czego bym nie wziął nigdy, to właśnie nie brałbym żadnych zleceń, które są mocniejsze niż jestem w stanie wytrzymać. W sensie nie wezmę zlecenia na... nie wiem. Chciałem powiedzieć na wybebeszonego kolesia, ale w sumie, wiesz, rysowałem zombiaki kiedyś, więc chyba dałbym radę. Co robił w tej scence? Leżał na plecach i był uprawiany miłość z... On chciał w ogóle, ta osoba chciała, żeby to była gejowska scenka jeszcze, ale tego już odmówiłem. Powiedziałem, że to jest... Rozumiem, że będziemy uprawiać seks z dinozaurem, ale to jest już za daleko. Tak, dziecięca pornografia na pewno, bo jest nielegalna, ale... Generalnie cokolwiek, co wykracza poza moją własną wrażliwość, jest jakby wykluczone. I polecam wszystkim takie podejście, bo można się sparzyć. Co ciekawe, nie wiem, czy tą grę można jeszcze odpalić, bo flash został tak jakby zamknięty przez Adobe. Na mojej stronie generalnie były linki do tych gier kiedyś. Ale to by było to. Jaka byłaby druga rzecz, to nie wiem. Najdziwniejsza rzecz. Ostatnim razem, to jeszcze wam opowiem. Ostatnim razem odezwał się do mnie koleś, który wygrał szkic na moim Patreonie erotycznym. I on poprosił, powiedział, że jest kompozytorem i on robi taki event, gdzie komponuje na różne tematy. Przez cały miesiąc robi sobie co tydzień inny temat. I jego tematem na dany miesiąc czy tydzień był taki esej wizualny na YouTubie, który trwa 30 minut i jest o ludziach, których ciągnie do jaskiń podziemnych. I o kolesiu, który zmarł w takiej jaskini. I poprosił, żebym mu narysował coś do tego eseju. Że może być nawet abstrakcyjny. Więc odpaliłem ten esej. Słuchałem o tym, jak koleś utknął w jaskini, która była mniejsza niż on i nie mogli go wyciągnąć, a potem o tym, jak ludzie pasjonują się jaskiniami i rysowałem skalne ściany. Także to było też bardzo dziwne. Głównie dziwne z tego powodu, że ktoś jakby wspiera mnie jako twórcę erotycznego, a poprosił o interpretację eseju wizualnego z YouTube'a. O rany. Dobra. To co, after show?
Nice.
After
show.
Jebać kozły!
Z okazji tego, że przyjechała moja mama, postanowiłem, że musimy sobie zobaczyć jakiś miły film. I postanowiłem, że pokażę jej animowany film 3D, który jest zrobiony przez Spielberga, który nazywa się Przygody Tintina. Adventures of Tintin. Nie wiem. Tintin jest bohaterem komiksów bodajże belgijskich, stworzonych przez kolesia o nazwisku Hegre, czy Egre. Które to komiksy powstawały od lat 30. XX wieku do chyba 70. I to są po prostu takie przygodowe historie jak Indiana Jones, może troszeczkę dla młodszych odbiorców. I film jest dosyć zajebisty. Jeżeli lubicie klimaty Indiana Jonesa i nie przeszkadza wam, że coś będzie animowane w 3D, to ten film jest bardzo, bardzo dobry.
Nice.
No, nie wiem, czy kiedyś opowiadałem ci... Była jedna scena zwłaszcza, która mnie totalnie rozjebała, kiedy widziałem ją w kinie. Jest w jednym momencie taki flashback na scenę dziejącą się na statku piratów, gdzie dwie osoby walczą na szable na dwóch czy trzech poziomach, jakby walka przechodzi przez kilka poziomów statku. I cała jest pokazana z perspektywy płonącego lądu, który się przesuwa coraz dalej w stronę wieży uzbrojonej zbrojowni pełnej prochu. I całą scenę widzisz z perspektywy tego ognia, który co chwilę jest przez kogoś deptany albo zapalany na nowo. I takich scen jest dosyć dużo. Więc polecam ten film.
To jest z tego filmu?
Tak, to jest z tego filmu. Bardzo go polecam, jeśli macie ochotę po prostu na taki lekki film przygodowy, bo to jest właśnie to.
A to jest ten z 2011 roku?
Raczej tak, no. O, faktycznie już się trochę zestarzał w takim razie. Ale jest ładny. Daniel Craig nice. Podkłada głos pod głównego z Walla.
Nice. Nice, nice. Fajnie, fajnie wiedzieć. Ja z kolei mam dwie rzeczy, które mogę polecić. Pierwsza to jest taki, to jest show, który się właśnie zakończył. Widzieliśmy ostatni odcinek i no, był super. Nazywa się Minx. I mówiłem o tym, ale przypomnę jeszcze raz, bo właśnie skończyliśmy. Minx to jest właśnie serial, który wyszedł niedawno. To jest 10 odcinków, każdy po 30 minut. Jedną z takich postaci, którą możecie kojarzyć, to jest... on się nazywa, już patrzę... Nazywa się Jake Johnson i to jest koleś, który grał też w... The New Girl chyba?
Aha, tak, tego głównego najbardziej kolesia.
Tego jednego takiego głównego nieudacznika jakby tam. I tutaj gra z kolei zajebiście ogarniętego przedsiębiorcę, który wydaje gazetki porno. Mhm. I... No, serial jest usytuowany w latach 70. w Los Angeles. Jest ustawiony w taki sposób, żeby opowiadać, jakby bardzo mocno jest nastawiony na ten zeitgeist oczywiście, czyli no, przenosi cię w te lata 70. tego czasu w świat pornografii. Właściwie nie pornografii, sorry, to jest
no,
w świat gazet pornograficznych albo erotycznych. I no zaczyna się, historia jest o tym, kiedy właśnie kobieta próbuje wejść ze swoimi feministycznymi, przekazać jakoś swoje feministyczne ideały. No i jedyny sposób, żeby przebić się, no to jest właśnie w ten sposób. Próbuje wydać swój magazyn feministyczny, no i to jest jedyna osoba, która jakby daje jej szansę, sprzedaje pod przykrywką oczywiście magazynu dla pani.
Kurde, muszę, wydaje się bardzo fajny.
Jest zajebiście śmieszny, naprawdę fajny. Jest tak, że ogląda się to bardzo lekko, jest króciutki. Obydwie postacie mają bardzo fajną dynamikę. Ja tego Jake'a Johnsona bardzo lubię, ponieważ ma, jest taki, jest idealny w tej roli takiego wiesz, kolesia z długimi, przetłuszczonymi włosami, zaczesanymi do tyłu, który kręci swoje machloje na boku. Jest naprawdę nieźle skastowany. Wszystkie postacie obok są tak samo, bardzo, bardzo śmieszne i polecam, po prostu super się to ogląda, nie?
Mhm. Bardzo mi się podoba całość jakby tego, co mówisz i tego, co widzę z tego.
Jest,
wydaje mi się,
jest
że nie mówiłeś o tym,
no bo jeżeli nie mówiłem, no to mówię teraz, że jest to coś, co gdzieś tam odkryliśmy i się tak konsumujemy sobie.
Czekaj, czy jeśli ona grała w Torze Mroczny Świat, to znaczy, że ona grała tą koleżankę dziewczyny Tora?
Która?
Ona była strasznie fajna. Ale nie, bo nie ma jej w pierwszym Torze chyba. Tak, główno właśnie, no. Strażnicy Galaktyki. Nie widzę jej w pierwszym Torze, więc może to nie jest ona, może to jest ktoś inny.
Ona jest uncredited, więc myślę, że jest jakimś...
jakimś randomem.
Tak. Dobra. Natomiast babeczka jest bardzo fajna, nie? Bardzo, bardzo komediowo też. Ona gra tutaj taką właśnie trochę nawiedzoną feministkę, która próbuje się ogarnąć. I muszę ci powiedzieć, że to też nieźle daje radę, nie? Natomiast jej postać jest taka łatwa do zastąpienia. No bo jest... Ale gra, sama gra bardzo fajnie, nie? No niestety jej postać nie jest do końca komediowa, nie? Ona jest tą naiwną idealistką, więc cała komedia, która wynika, to jest z tego, że ona jest
She's
poważna.
She's the straight woman. Straight woman.
Bardzo fajnie jest cały ten serial, polecam po prostu.
Myślę, no że i... będziemy chcieli go zobaczyć, ale musimy skończyć najpierw Severance, potem musimy zobaczyć w Our Flag Means Death, który jest nowym serialem,
nie
który zrobił
jeszcze.
Taika Waititi.
Nie widziałem jeszcze. Wiem.
Znaczy, nie zrobił go, ale bierze udział. Mhm. Także też mamy go na
celu. Tak, słyszałem, że gra tam gejowego Blackbearda.
No ja jeszcze nie widziałem serialu, ale słyszę, że jest bardzo dobry. Belle bardzo polecam. Co jest następne w takim razie?
No, następną rzeczą jest Taskmaster. I Taskmaster jest bardzo... To jest rzecz, którą już kiedyś polecałem. I tego jest 12 czy tam 15 sezonów w ogóle. Jest to program brytyjski, w którym czterech czy tam pięciu brytyjskich lokalnych celebrytów jest zapraszanych, żeby wykonywać konkretne taski. Taski to jest na przykład, nie wiem... Zaczyna się zwykle od jakiegoś przyniesienia jakiegoś przedmiotu, czyli przynieść najbardziej cool, włochaty przedmiot. I później to są motywy właśnie stwórz najbardziej odjechaną historię. Inaczej, otwieram skrzynkę pocztową, w środku jest zadanie i taki koleś na rowerze, nie? Taki nakręcany na rowerze plastikowy żołnierzyk. Jest, zabierz tego żołnierzyka na najbardziej, na najlepszą podróż, nie? Most exciting journey, najbardziej ekscytującą podróż. I no oni kombinują, w jaki sposób mogą zrealizować. Masz 30 minut czas start, nie?
Tak, ale rozumiem, że to jest wszystko komediowe, w sensie oni, nikt nie ocenia, czy faktycznie przedmiot, który przynieśli, był najbardziej cool, tylko oceniają, jak zabawne rzeczy oni osiągną, tak jakby
nie, no, poprzez oceniają
poszukiwanie i prezentację?
Oceniają te przedmioty, oczywiście, jest ta sam, jest serial prowadzony przez dwie osoby, jest Greg Davis, który jest jakby oficjalnie Taskmasterem, i Alex Horn, twórca tego programu, który jest jego przydupasem.
No.
Jest to bardzo ciekawe, bo sam Alex Horn ma chyba 2,10 m, a Greg ma chyba 2,30 m, więc przy nim wszyscy wyglądają mało. No, to jest odjechany mod. Nie,
dwóch
śmieję,
prowadzących
nie,
mają tak. Obaj powyżej 2 metrów, to byłoby chore.
Tak, ale ten koleś, który jakby jest, musisz zobaczyć to po prostu, nie? I sobie spojrzeć na to. Jest naprawdę śmieszne, każdy odcinek, jest lista takich sezonów polecanych, od których na zasadzie wpisać sobie najlepiej najlepsze sezony Taskmastera i zobaczyć po prostu któryś z tych. No jest to odjechane, nie? My co jakiś czas po prostu jakby zaczęliśmy to oglądać tak w kratkę, skakując po sezonach, no i teraz co jakiś czas trafiamy na jakiś fajny...
A którą tę edycję oglądacie?
To znaczy?
No bo jak wszedłem na Taskmaster na Wikipedię, to tutaj jest kilka krajów, które ma swoje własne edycje i na
chyba
przykład...
Nowa Zelandia ma
Szwecja,
jeszcze swój.
Szwecja, Norwegia i Dania ma najwięcej sezonów. Ale tutaj piszą, że Stany Zjednoczone mają tylko jeden sezon, a ty mówisz, że mają więcej?
Nie, bo to są international versions. Mają Szwecja, Norwegia, Dania mają po 6-5 sezonów, ale brytyjska wersja ma 13.
A, bo tu nie ma Brytanii, Wielkiej Brytanii na tej liście. A 13.
Oryginalną.
Dobra.
Polecam po prostu spojrzeć na to. Polecam sobie spojrzeć na to i one są mega śmiesznie. Drugi sezon pewnie jest takim dobrym sposobem, żeby zacząć. I szukam jeszcze...
Czy to jest do zobaczenia gdzieś jakby...
To jest wszystko na YouTubie.
Oho!
Pełne, jak... pełne sezony.
Wait is kids you know. Nie wait is kids you know. Jak się nazywał ten program, od którego byliśmy uzależnieni, gdzie kilku komików robiło rzeczy?
No wait is kids you know.
Nie. Mieli taki program, gdzie Drew Carey prowadził i zawodził zadanie.
Whose line is it anyway?
Super, bardzo fajnie. To ja na pewno to sobie zobaczę. Bo to brzmi jak coś idealnego do obiadu. Bardzo dobrze. Dobrze. Bardzo dobrze. Doskonale, Mateusz. Doskonale. Where everything is made up and points don't matter. To co, zawijamy się.
Tak myślę.
Czy jesteś gotów się zwinąć?
Jestem gotów się zawinąć.
Dobrze, w takim razie to był 263 odcinek podcastu Inside Baseball. I z Wrocławia i z Warszawy mówili do was Konrad Okoński, Budulec Jutra.
Oraz Mateusz Żerkowski, Whiteface.
Witamy w sekslochu!
Inside Baseball to darmowy podcast, za który możesz zapłacić, jeśli chcesz poczuć się lepszym niż inni śmiertelnicy. Odwiedź patronite.pl/InsideBaseball albo kliknij link Patronite na naszej stronie. Jeśli podobnie jak 99% populacji ludzkiej nie wpisałeś ręcznie adresu internetowego od przynajmniej 5 lat. Inside Baseball jest nagrywany na żywo na naszym Discordzie. Link do serwera, a także wszystkie dotychczasowe odcinki znajdziecie na stronie ibpodcast.blogspot.com. Jesteśmy na YouTubie i Facebooku jako Inside Baseball. Można skontaktować się z nami przez Discord, Facebook albo przez adres e-mail konrad.coco@gmail.com. Inside Baseball jest produkcją studia CocoArt. Zapraszam do czytania komiksów na stronie konradokoński.com.